Słuchajcie, witam Was jeszcze raz wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy ciekawy temat, bo jak gdyby nieuchronnie zbliżamy się do bardzo ważnego wydarzenia, które miało miejsce na Golgocie, czyli na miejscu trupiej czaszki, gdzie Jezus został ukrzyżowany i zmartwychwstał, bo przecież nie głosimy Chrystusa, który jest przybity do krzyża. Głosimy Chrystusa, który żyje. Jezus żyje. Jeżeli Jezus żyje, to jest obecny tu w duchu, przy nas i jest obecny każdego dnia w naszym życiu. I musimy sobie zdawać z tego sprawę. Różne są sytuacje, różne są rzeczy i Jezus też nam zadaje trudne czasami pytania. Jezus zadał takie pytanie Piotrowi i rzekł im Jezus: wy wszyscy się zgorszycie, bo napisano: uderzę w pasterza, a owce będą rozproszone. Lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. I rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że ty dzisiaj, tej nocy, pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał: choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Tak samo mówili wszyscy. To jest Ewangelia Marka, 14 rozdział, wersety od 27 do 31 i później pójdziemy troszeczkę dalej. Jak widzicie, Jezus opowiada, co się stanie za chwilę Piotrowi. Jezus mu mówi, że Piotrze, nadchodzi czas próby. To wszystko, co dzisiaj widzieliście, co za chwilę zobaczycie i za kilka dni przeżyjecie, wstrząśnie wami. Wstrząśnie wami, wstrząśnie całym światem chrześcijańskim i te rzeczy, które się wydarzą, wstrząsną także późniejszym światem chrześcijańskim. I Jezus mówi: wy wszyscy się zgorszycie. Kiedy mówi Jezus: wy wszyscy się zgorszycie, mówi do swoich uczniów, że zobaczycie rzeczy, jak Syn Człowieczy idzie na zatracenie z powodu waszych grzechów i z powodu mojego grzechu. Wy wszyscy się zgorszycie oznacza, że odwrócicie twarz ode mnie i pozostanę na polu bitwy sam, ponieważ Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. To Bóg pozwolił i dał swojego Syna na zatracenie, aby wielu poznało, czym jest życie wieczne. Ale Jezus mówi do nich, że wy się zgorszycie w kontekście takim, że odwrócicie twarz na chwilę ode mnie i pomimo tego, że przez te kilka pięknych lat razem chodziliśmy, widzieliście cuda, widzieliście rzeczy, karmiliście głodnych, widzieliście, że potrafiłem rozmnożyć chleb, ryby, widzieliście, jak ludzie wstają, widzieliście Łazarza, widzieliście wiele pięknych cudów, to i tak odwrócicie swoją twarz ode mnie. Wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś jednym z tych uczniów, tych apostołów, którzy chodzili za Jezusem, którzy widzieli te wszystkie znaki i cuda. I nagle Jezus mówi, konfrontuje cię: słuchaj Janie, słuchaj Jakubie, słuchaj drogi Adamie, droga siostro, zgorszysz się. Za chwilę się zgorszysz. I pozornie wydaje się, że apostołowie odpowiadają tak, jak my dzisiaj byśmy odpowiedzieli. Bo kiedy ja bym was dzisiaj zapytał, czy wytrwacie do końca w prawdzie, czy wytrwacie do końca w Ewangelii, do końca swoich dni, to każdy z nas by powiedział: wytrwamy. Ja także bym na to tak samo odpowiedział. Ale przyjdą dla was okoliczności i próby, tak jak przyszły na Jezusa, że prawdopodobnie nie jeden z nas na chwilę odwróci twarz od tego słowa. Zwątpi, zatrzyma się, pobłądzi. I przykładem takiego zdarzenia, takiego może być Piotr. Piotr, któremu Jezus powiedział, że ty dzisiaj, pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Zaprzesz się mnie i mojego słowa. Zaprzesz się tego, co widziałeś i tego, czego sam doświadczyłeś. Więc prawdopodobnie Piotr też tak samo myślał, jak i my. Że nie, mistrzu, coś ty. Nie my. Oni tak, ale nie my. Ale Jezus kieruje te słowa przecież nie do świata, tylko do grupy apostołów. Do grupy dwunastki najbliżej z Nim zgromadzonych. Jezus dzisiaj chce powiedzieć przez tą historię, czy jest coś, w czym się jeszcze zapierasz, żeby iść za mną. A może ja jestem sam dla ciebie zgorszeniem w współczesnym świecie. Może ja jestem już dla ciebie zgorszeniem. I nie tylko Piotr go zapewniał, bo jak czytamy dalej, widzimy o tym, że zapewniał go cały tłum tych uczniów, którzy tam był. A z dalszej historii będziemy wiedzieli, co się stało, że Piotr jednak 3 razy się zaparł. I kiedy Jezusa ukrzyżowano i oni rozproszyli się, to myśleli, że to już jest koniec wielkiej opowieści. Ale to był dopiero początek. Początek tego, co miało nastąpić. Początek tej dobrej nowiny, że Jezus musiał być ukrzyżowany, wydany i zmartwychwstać. Tak jak mówi Pismo. Ale oni tego nie rozumieli. Oni widzieli tylko znaki i cuda, ale nie złapali głębszego kontekstu wypowiedzi Chrystusa. To tak jak dzisiaj byś tutaj wśród nas był Chrystus i powiedział, słuchajcie, w ciele, tak jak my się dzisiaj widzimy, to jest dzisiaj mój ostatni dzień. Co byś mu powiedział? No nie, to chyba żartujesz. Mistrzu, co ty? Co ty mówisz? On mówi, dzisiaj jest ostatni mój dzień. Odchodzę. Nie, no głupoty gadasz. Tak byś mu powiedział. I jeżeli jeszcze Jezus by wskazał, że się ze mną zgorszy, to byś się wypierał, bo taka jest nasza natura. A jednak Jezus ma głębsze poznanie niż oni wszyscy. Piotr się zaparł. Uczniowie się rozproszyli. I myśleli, że tu już jest koniec. Dalej widzimy dalszą ciekawą sytuację. Jezus idzie w Getsemane. To jest taki ogród, czy tak się nazywa, tłocznik, ogród oliwny. I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane i rzekł do uczniów swoich, siądźcie tutaj, aż się pomodlę. I wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć i rzekł do nich, smętna jest dusza moja, aż do śmierci zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina i mówił, Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I przyszedł i zastał ich śpiących i rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I odszedł ponownie i modlił się tym samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i rzekł im, jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego. Nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto ten, który mnie wydaje, przybliża się. Widzimy, że Jezus zabrał swoich ukochanych uczniów znowu do ogrodu i mówi, usiądźcie, ja tutaj idę się pomodlić. Wy też się módlcie. Jezus jest ostatni jak gdyby w miejscu, kiedy za chwilę zostanie pojmany. To jest bardzo ważne miejsce. Tutaj możemy wyczytać, że nasz Pan nie tylko uzdrawiał, nie tylko był wśród całego tłumu, ale także pozostawał w samotności. Miał taki czas, intymny czas, kiedy miał społeczność ze swoim Ojcem. To pokazuje, że ten czas był z reguły wieczorem. I my musimy jako chrześcijanie mieć ten taki sam czas, intymny czas z Panem Bogiem. Nie wiem, czy to będzie rano, czy to wieczór. Nie ma tego nigdzie tak naprawdę napisanego. Ale musisz mieć ten czas. Czas, kiedy będziesz wzrastał. Czas, kiedy może ten kubek goryczy będzie się przelewał. Czas, w którym tak naprawdę będzie obumierać to, co jest ludzkie, a twoje ciało będzie się przemieniało w ciało boskie i twój duch będzie się karmił tym, co boskie. I widzimy Jezusa, który jest, jego dusza jest zatrwożona. Nie jest zatrwożona dlatego, że nie wie, co go czeka. Jest zatrwożona tym, co za chwilę się wydarzy. Że będzie fałszywie oskarżony. Że będzie wydany grzeszników. I że te poprzedzające wersety pokazują, że zostanie sam na polu bitwy. Wielu ludzi mówi, że Jezus miał chwilę zwątpienia. Nie sądzę. Jezus wiedział, że przyjdzie. Kiedy Bóg stworzył świat, stwarzał świat i stwarzał człowieka, to powiedział w liczbie mnogiej i uczyńmy. Jezus był przed założeniem świata, więc wiedział, co będzie. Jezus przyszedł po to, aby być redeską ratunku na nasz problem, który się nazywa grzech. Mój i twój problem to jest grzech. Grzech oddziela nas przed oblicza Boga, więc ktoś ten kubek musiał wypić. Ktoś ten kielich tej goryczy musiał wypić. Ktoś ten cierń musiał nałożyć. I ktoś musiał być przybity jako ostatnia ofiara przebłagana za nasze grzechy. I tym kimś, tą ofiarą zastępczą jest Chrystus. Bo w miejscu tego krzyża powinieneś wisieć ty i ja. Ze swymi listami, które nas obciążają. Ze grzechami, które są jawne i powinny wypływać z twojego wnętrza i obarczyć cały krzyż. Ale to wziął Chrystus. To wziął Chrystus. To wziął Chrystus w Getsemane, który się bił z tą myślą. Z tym, co za chwilę będzie się działo. Myślę, że bardziej Chrystus cierpiał z tego powodu, z tej świadomości tego cierpienia, co za chwilę będzie. Z tego, że został wydany w ręce grzeszników. Jezus mówi, czuwajcie. Czuwajcie. Co to znaczy czuwać? Bądźcie gotowi na moje przyjście ponowne. Czuwajcie. Módlcie się. Proście. Jezus daje nam wskazówkę. Jeżeli byście mieli w swoim życiu pokuszenie, to daje nam odpowiedź. Jeżeli czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Jeżeli masz pokuszenie w swoim życiu, jeżeli masz więzy, jeżeli twoje ciernie są tak mocne, jeżeli kajdany złego, które są tak założone na twoje ręce, są tak mocne, to proszę, módl się i czuwaj. I Jezus mówi, że ciało wtedy może być mdłe, duch może być ochoczy, ale módl się. Módl się o to, aby Bóg uwolnił cię z pokuszenia. Jezus pada na twarz. Padł na ziemię i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. Można by było wyczytać, że Jezus chciał odłożyć ten kielich cierpienia, ale upadł na ziemię, to znaczy upadł przed tronem Najwyższego. To znaczy, że upadł przed wolą Bożą. Wszyscy apostołowie, wszyscy ludzie, którzy byli Bożym ludem, padali przed stopami. Przypomnijcie sobie Mojżesza. Ściągnij te sandały, bo ta ziemia jest święta. I wielu inne postaci biblijne, które padały przed obliczem Pana. Pawła, który upadł, stał ślepy. Oślep na moment. Więc Jezus też upada. Jezus upada nie dlatego, że był słaby, tylko Jezus wywyższa swojego Ojca w tym momencie. I trochę szargają w tej sytuacji, w tym ogrodzie troszeczkę jego emocje. Widzimy, że wbrew pozorom nas Pan miał emocje. Potrafił płakać i śmiać się. I potrafił być ludzki, jak w Kani Galilejskiej. I mówi, jeśli to możliwe, to to cierpienie, które za chwilę będzie widoczne, oddal ode mnie. Ale za chwilę tak jakby przyszła myśl, przyszedł powiew, przyszło wsparcie od Ojca i mówi piękne słowa. Nie ja, co ja chcę, lecz co Ty, co chcesz. Co to oznacza? Że w naszym życiu powinniśmy być podporządkowani nie własnej woli, lecz woli Ojca, woli Syna, Ojca i Ducha Świętego. Więc gdybyśmy dzisiaj to wszystko zamknęli w jednym takim ładnym kawałku, to pamiętajmy o tym, że będą na naszej drodze zwątpienia, będziemy czasami mówili rzeczy, że wytrwamy, chociaż Słowo Boże nas przestrzega, że Piotr się zaparł. Ciało będzie brało górę nad duchem. Jezus nas zachęca do tego, abyśmy w tych trudnych sytuacjach bardziej się modlili. Jeżeli macie pokuszenia lub jesteście kuszeni, to módlcie się, poście, proście. Jeżeli jesteście w tym przymierzu z Chrystusem, to nie Twoja wola ma się wypełniać. Nowy samochód, nowy dom, nowe konto, jeszcze piękniejsze domy, lecz przemienione serce, zmiana sposobu życia. Nie co ja chcę, ale co Ty chcesz. To jest ważne. Co Bóg chce od Ciebie i czy jesteś w stanie to wypełnić. I pamiętajcie, abyśmy nie posnęli. Pamiętajmy i zachęcam Was do tego, żebyśmy trzymali się razem, tak jak apostołowie w tej wspólnocie, tej tutaj Getsemane, można powiedzieć, w tym ogrodzie jako razy, którzy potrafią czasami i też zasnąć, kiedy mistrz potrzebuje, ale i obudzić się pewnego dnia i być napełnieni Duchem Świętym i zmieniać realnie rzeczywistość. Wiecie, ludzie modlą się o miasta. To jest dobre. Ludzie modlą się o władzę. Słowo Boże mówi, że to jest dobre. Ludzie modlą się o przebudzenie. Chociaż Słowo Boże nie mówi o przebudzeniu. Ale prawdziwe przebudzenie wychodzi wtedy, kiedy Kościół się przebudzi. Prawdziwe przebudzenie wychodzi wtedy, kiedy jego zborownicy, członkowie zdają sobie sprawę z tego, kim są w Chrystusie i co Chrystus dla nich zrobił. I jeżeli ten ogień zostanie podsycony przez moc Ducha Świętego, to nie zdążymy zamykać drzwi do tej wspólnoty, a Bóg, Duch Święty będzie przeprowadzał ludzi. Chcecie dowodów? Dzień Pięćdziesiątnicy. 5000 ludzi. Show? Nie. Co oni mówili? Proste rzeczy. Proste rzeczy. Czy potrzebowali kapelę? Nie. Mówili proste rzeczy. Być może dzisiaj zbyt proste dla niektórych, aby w nie uwierzyć. I to może być ten symbol tego zaparcia Piotra. I jeszcze taka jedna konkluzja z tego wszystkiego. Jezus mówi, wyprzedzę was do Galilei. Jest taki fragment. Lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. No wyobraź sobie, że dzisiaj siedzisz jeszcze raz z tym Jezusem tutaj w naszej ławce i mówi: jesteśmy na podwórzu, ale kiedy zmartwychwstanę, wyprzedzę was na złotą, na wysoką. Ja tam już będę, czekam za tobą. Wszystkie rzeczy, zdarzenia, które miały miejsce w Jerozolimie, skupiały się na rozproszeniu chrześcijan. Ale potem, co się zdarzy w Galilei ponownie, kiedy Jezus mówi i będzie ich zbierał ponownie i będzie z nimi, będzie scementowało ich wiarę i wspólne życie z Chrystusem na wieki. Więc Jerozolima w tamtym czasie, kiedy jest to święto Paschy i to ukrzyżowanie jest symbolem właśnie prozaicznej śmierci, sprawiedliwego za niesprawiedliwych i symbolem rozproszenia chrześcijan. Natomiast Galilea będzie ponownym początkiem działalności Chrystusa w mocy Ducha Świętego, w ich słabościach i przemianie. Złota i srebra nie mamy. Tego nie mamy. I chwała Bogu, że nie mamy. Ale mamy kogoś, kto jest większy niż złoto i srebro. Mamy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I pamiętajcie o tym. Każdy z nas ma chwilę zwątpienia. Każdy z nas będzie przechodził próby. Każdy z nas może się zaprzeć tego, co wierzy. Ale zachęcam was, abyście w tym pokuszeniu, które do was przyjdzie, modlili się i pościli o duchową odpowiedź. Amen. Postańmy do modlitwy.